portach i przystaniach nad Bałtykiem mają się dziś odbyć protesty armatorów zajmujących się połowem komercyjnym. Rybacy sprzeciwiają się przede wszystkim działaniom organów unijnych. Komisja Europejska zakazała od stycznia połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Jednocześnie nie wypłaca rekompensat, które były zapowiadane. Armatorzy komercyjni chcą wesprzeć polskie władze w nacisku na Unię Europejską, a także prosić o pomoc rządową, tłumaczy Marek Skrzypulski z Darłowskiej Grupy Producentów Ryb.
Unia i jej młyny mielą bardzo, bardzo powoli, więc my się nie spodziewamy w tej chwili szybkiej reakcji Unii Europejskiej. Niemniej jednak ten protest nasz ma jakby podwójny wymiar. On ma wesprzeć też naszego ministra w tym, żeby ta Unia jednak ten problem zobaczyła. A druga sprawa, wiemy, że są możliwości, które zostały wskazane również przez Unię, gdzie polski rząd może używać innych narzędzi, aby nam pomóc, choćby programu działania de minimis.
W połowie stycznia z kolei armatorzy rekreacyjni, którzy byli w podobnej sytuacji, podpisali z Ministerstwem Gospodarki Morskiej porozumienie o wsparciu finansowym. Prezes Związku Rybaków Polskich oraz doradca ministra do spraw rybołówstwa Grzegorz Chałubek ocenił, że strona polska powinna jednym głosem naciskać na Komisję Europejską. Podkreślił także, że to działania unijne doprowadziły do zaniku dorsza w Bałtyku.
Rybacy mają pełną świadomość, że to Bruksela jest winna temu. I ja uważam, że najlepszym chyba wyjściem byłoby razem, żeby rybacy z rządem wspólnie zintensyfikowali środki naciskowe na Komisję Europejską, żeby nie trzeba było używać polskich pieniędzy budżetowych z tego powodu, że ja nie jestem zwolennikiem tego, że Bruksela zniszczyła zasoby i wprowadziła zakaz, a polski rząd razem z rybakami i podatnikami ma ponosić tego konsekwencje.
W ciągu najbliższych miesięcy mają być znane szczegółowe warunki pomocy dla armatorów rekreacyjnych. Koszt programu jest szacowany na 150 milionów złotych. Ministerstwo zwróciło się także do Komisji Europejskiej o rozszerzenie programu operacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie pomoc dla wędkarzy rekreacyjnych. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek uzasadniał w Sejmie potrzebę zwiększenia wydatków na Instytut Pamięci Narodowej. Kwestią wzrostu budżetu dla Instytutu o około 80 milionów złotych zajmowali się posłowie z Komisji Finansów Publicznych. Omawiano projekt ustawy budżetowej na 2020 rok w części będącej we właściwości Komisji Sprawiedliwości, w tym budżet IPN-u. W bieżącym roku na działalność Instytutu przewidziano ponad 423 złotych. W ubiegłym roku było to ponad 342 miliony złotych. Powodem wzrostu, jak wyjaśnił prezes IPN-u, jest ustawowe zwiększenie wynagrodzeń pracowników Instytutu oraz poszerzenie zakresu działalności IPN. Dr Jarosław Szarek wskazywał, że w 2016 roku zmieniono ustawę w tej drugiej kwestii.
Wtedy powstały dwa bardzo ważne biura, bo biuro poszukiwań i identyfikacji. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak ważne dla budowy naszej tożsamości jest działanie tego biura, które tylko powiem, że w przyszłym roku będzie prowadzić pracę w około 75 miejscach w Polsce i poza granicami. I drugie biuro to jest Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, zajmujące się właśnie upamiętnianiem tablice, groby, pomniki. Ponadto stworzyliśmy w tym momencie największe w Polsce wydawnictwo historyczne. W ubiegłym roku wydaliśmy około 250 książek.
Jarosław Szarek dodał też, że zwiększenie budżetu IPN-u wiąże się z inwestycjami związanymi z jego siedzibami. Prezes Instytutu odniósł się także do wypowiedzi polityków opozycji, którzy kwestionowali wzrost wydatków na IPN. Zwracając się do nich, powiedział, że nie wiedzą, czym zajmuje się Instytut. Brytyjskie MSW zachęca do składania wniosków o status osoby osiedlonej. Celem rządu jest, by wszyscy obywatele państw Unii Europejskiej chcący pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie jak najszybciej złożyli wniosek, zapewnił odpowiedzialny za ten proces wiceminister spraw wewnętrznych Brandon Lewis. Wczoraj brytyjski premier Boris Johnson podpisał uzgodnione porozumienie z Unią Europejską o warunkach Brexitu. Wcześniej zrobili to przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef Rady Europejskiej. Po ratyfikacji dokumentu przez Parlament Europejski rozpocznie się tak zwany okres przejściowy i kolejne negocjacje, mówi politolog profesor Robert Alberski.
Ten czas jest teraz potrzebny na to, aby zawrzeć traktat, który będzie na nowo regulował relacje między Unią a Londynem. A więc można powiedzieć, że tak jak można się było spodziewać, ten sukces wyborczy konserwatystów spowodował, że ten pierwszy etap rząd sprawnie doprowadził do końca, korzystając z poparcia większości parlamentarnej. Natomiast w tej chwili zaczynają się kolejne negocjacje i jakby, no można powiedzieć, kolejna runda niejako Brexitu, bo w tym momencie oczywiście mianowicie te regulacje, które z takim trudem wynegocjowano, no one są tak naprawdę czasowe, a więc tak naprawdę wszystko się rozstrzygnie wtedy, kiedy zostaną zakończone te negocjacje nad nową umową handlową.
Według stanu na koniec grudnia ubiegłego roku wniosek o status osoby osiedlonej złożyło ponad 2 800 000 obywateli państw Unii Europejskiej, z czego 2,5 miliona już otrzymało taki status. Największą grupę stanowią Polacy, którzy złożyli ponad 500 000 wniosków. Zarazem oznacza to, że niemal połowa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, których według statystyk jest nieco ponad 900 000, jeszcze tego nie zrobiła. Aby uzyskać taki status, trzeba udowodnić swoją tożsamość, wykazać faktyczne zamieszkanie w Wielkiej Brytanii i poinformować o ewentualnych wyrokach skazujących. Obywatele Unii Europejskiej mają czas do 30 czerwca 2021 roku na złożenie wniosku. Nowa epidemia koronawirusa w Chinach pozostaje poważna, a zaopatrzenie w środki medyczne jest bardzo słabe w mieście Wuhan, gdzie wirus został wykryty, poinformował przedstawiciel jednej z prowincji cytowany przez Reutera. Liczba ofiar śmiertelnych zakażenia koronawirusem w Chinach wzrosła do 41. Ponad 1300 osób zostało zakażonych na całym świecie, z tym, że większość przypadków odnotowano w Wuhan. Urzędnik zaapelował o więcej środków medycznych, takich jak maski i ubrania ochronne, zarówno od dostawców krajowych, jak i zagranicznych. Tymczasem władze miasta Wuhan zapowiedziały, że od niedzieli zacznie obowiązywać zakaz wjazdu do śródmieścia pojazdów, które nie są istotne przy opanowywaniu epidemii. Associated Press pisze o zakazie wjazdu do centrum miasta dla większości pojazdów. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A teraz prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, słaby deszcz w północnej i w centralnej Polsce. Miejscami w centrum możliwy także marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie do 6 stopni na wybrzeżu i Pomorzu. W rejonach podgórskich od minus 1 do 1 stopnia. W rejonie Zatoki Gdańskiej 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na północy i południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1011 hektopaskali.